GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Morze opływa nas z trzech stron. Wiatr niesie zapach soli i żywicy, a pod stopami skrzypi piasek, który pamięta więcej niż niejeden człowiek. Wyspa Sobieszewska to miejsce niezwykłe, pełne historii, których nie znajdziecie w książkach, tylko w ludzkich opowieściach. W tym podcaście szukamy właśnie tych historii, wspomnień mieszkańców, którzy od dziesięcioleci tworzą to miejsce. Kształtują je swoją codziennością, pracą i marzeniami. Posłuchajcie, bo te historie są warte zachowania. Dzień dobry. Witamy serdecznie wprost z nowego studia nagraniowego Gdańskiego Archipelagu Kultury na Stogach. Ja nazywam się Paweł Jarczewski, a dziś moimi gośćmi są dwie osoby, które znałem od ponad dekady, ale dopiero dzisiaj poznam je bliżej. Witam panią Agnieszkę Słowińską-Grzelkę.
Dzień dobry.
Oraz pana Jerzego Grzelka.
Witam.
Pani Agnieszko, w zeszłym roku, we wrześniu, tak, to było we wrześniu, spotkaliśmy się na moment przy pani sklepie i zaczęliśmy rozmawiać o Wyspie Sobieszewskiej. Wówczas pani wspomniała bardzo ciekawą historię, jak pani znalazła się na Wyspie Sobieszewskiej. Kiedy pani tak naprawdę przyjechała już na stałe na wyspę?
Moje pierwsze skojarzenia, które spotkały mnie wjeżdżając na wyspę, były dla mnie, dla młodej osoby dość szokujące. Ze względu na to, że moja rodzina pochodzi z okolic Pruszcza Gdańskiego, tam mieszkaliśmy. Z różnych, że tak powiem, okazji przyjeżdżając na wyspę, zawsze to była taka odskocznia od, można powiedzieć, większego miasta. W Pruszczu się nie spotykało mostów pontonowych, nie spotykało się sztormów, nie spotykało się większych przypływów wody, zalanych przystanków.
Trzydniowej cofki.
Dokładnie. Co dla nas niby było frajdą, aczkolwiek dla wyspy było jakimś tam ryzykiem. Moje pierwsze takie wspomnienia z Wyspy Sobieszewskiej to są opowiadane przez rodziców, może miałam wtedy 4-5 lat, jak prowadzili sezonowy punkt w takim baraku przy ulicy Turystycznej, między 8 a 10 numer był chyba. Na sezon był postawiony barak i w nim prowadzili sprzedaż pieczywa na całą, że tak powiem, tu centrum ośrodków, lokalnie tak, ze względu na to, że kiedyś nie było czegoś takiego, że się chodziło do piekarni i kupowało się bezpośrednio w piekarni. Więc oni, że tak powiem, zaopatrywali całą tutaj lokalną społeczność. Ja pamiętam tylko takie przebłyski, że spaliśmy w jakimś tam sezonowym baraczku na łóżkach piętrowych. Jak wjeżdżało się w tamtych czasach na wyspę jako dzieci, to się mówiło, że a tu stał barak, a tu to, a tu tamto. Później jak tam miałam 12 lat, mama pracowała w GS-ie, który pod sobą miał sklepy, które były na Wyspie Sobieszewskiej. Więc już uczestniczyło się częściej, jeździło się na kontrolę, na jakieś przyjmowanie towarów, na remanenty. Wtedy była taka głośna restauracja wczasowa.
Słynna restauracja, wszyscy oni wiedzą i pamiętają do dzisiaj. Wśród starszego pokolenia, powiedzmy.
Przy wczasowej była słynna piwialnia piwa, więc tu też nieraz widzę, że turyści przychodzą i mówisz, pamiętasz, tu kiedyś tam byliśmy i tu jeszcze tam gdzieś nad drzwiami widnieje tabliczka.
Jest, została do dzisiejszego dnia i chyba taki napis na murze, o ile się nie mylę. Naprzeciwko kamienicy, w której ma pani ten punkt, o którym jeszcze sobie opowiem za chwilę.
No mówię, często gęsto zdarzało się tak, że byliśmy na tej Wyspie Sobieszewskiej. Byliśmy, że tak powiem, nieraz rodzinnie na ośrodku, którego obecnie już nie ma, bo on znajdował się. Obecnie znajduje się tam cmentarz, ale on był pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem, tak przy samym cmentarzu był, prowadził bardzo sympatyczny pan. Tam też się przyjeżdżało na wczasy, a już później, że tak powiem, jak byłam pełnoletnia, z Pruszcza przyjeżdżało się na dyskoteki do Drogowca.
Tak, słynny Drogowiec z piękną stołówką.
Tak jest, który był poniekąd lokalny, ale w tamtych czasach, jak się nie miało znajomości, ciężko było znaleźć tam stolik.
Bo lokalny lokal klasy S, to się tak mówiło, czy tej najwyższej?
W sumie na wyspie, w centrum Sobieszewa było około 4 takich lokalnych dyskotek I co było w tamtych czasach dziwne, w każdej było bardzo dużo ludzi, nie było miejsc siedzących. Bardzo dużo osób przyjeżdżało z okolicznych tych wiosek, z miasta, z Gdańska, z Pruszcza. Nawet nieraz się zdarzało, że ludzie czy z Ceter, czy z Elbląga przyjeżdżali, chętnie się bawili do rana. Lokalni przedsiębiorcy dzięki temu zarabiali pieniądze. Nieraz było tak, że ośrodki dzięki temu funkcjonowały, bo wiadomo, że jak ktoś przyjechał sobota, niedziela i wyjeżdżał w niedzielę wieczorem, to zawsze był, że tak powiem, tym fajnym gościem, no bo poszedł w sobotę na dyskotekę, pobawił się, wrócił spokojnie na ośrodek. No i później po tam śniadaniu wyjeżdżał do swojego tam miejsca, gdzie mieszkał. Więc na tyle zawsze było fajnie, że w tych okresach takich wakacyjnych przyjeżdżało bardzo dużo ludzi. Tak szczerze mówiąc, my nigdy nie wiedzieliśmy, skąd oni przyjeżdżają do pracy. I zawsze było tak, że przyjeżdżali na przykład od maja, od czerwca i zostawali do końca tam sierpnia. I co roku oni przyjeżdżali, co roku, że tak powiem, się spotykaliśmy w tym okresie wakacyjnym. Gdzieniegdzie ludzie po prostu, ci co już przyjechali, zostali, założyli tu rodziny na wyspie. Niektórzy po prostu tylko przyjeżdżali do pracy i wracali do siebie. Ale dzięki temu powstały nowe przyjaźnie, pewnie nowe małżeństwa. No byśmy nie sądzili, że na przykład będziemy mieli koleżankę z Krakowa, czy z Mazur, czy skądś tam. Sobieszewo w tamtych czasach było takim miejscem kultowym, przyjezdnym, że bardzo dużo osób przyjeżdżało, spotykało się. Tworzyliśmy taką fajną społeczność, można powiedzieć, wakacyjną. A później przychodził wrzesień, wszyscy się gdzieś tam rozjeżdżali i się robiło pomału cicho.
Cicho, spokojnie i tak do marca, do kwietnia następnego roku. Towarzyszy nam mąż pani Agnieszki. Panie Jerzy, a co pan pamięta, pana pierwsze wspomnienie? Bo pan jest, przed chwileczką się dowiedziałem, z Gdyni. Gdynianin, Gdynianin na wyspie.
Tak, moja historia z wyspą zaczęła się dość wcześniej, bo odkryję taką troszeczkę moją tajemnicę, skąd poznałem swoją żonę pierwszy raz. Bo swoją żonę poznałem na jej ślubie z jej pierwszym mężem. To było ponad 20 lat temu i to był mój pierwszy kontakt z wyspą. Pierwszy raz wylądowałem na wyspie, ale jako gość weselny. A obecnie na stałe ściągnąłem na wyspę z Gdyni dopiero 8 lat temu, jak przeszedłem na emeryturę, kończyłem jako kapitan żeglugi wielkiej, także spędziłem ponad 40 lat na wodzie. No i teraz można powiedzieć, że osiadłem znowu blisko wody.
I to z trzech stron.
Bo
mamy ramiona Wisły, Śmiała, Martwa i Przekop. I z drugiej otwarte morze.
Z tym morzem nie skończyłem, bo jak się tu przeniosłem, razem z przyjacielem kupiliśmy sobie taką małą żaglówkę, którą trzymaliśmy na stałe w błotniku i korzystaliśmy z niej w sezonie letnim, pływając trochę po zatoce, ale najczęściej to na Zalew Wiślany przez Szkarpawę, bo to takie spokojne wody, także na...
I kto był kapitanem na tej jednostce, proszę powiedzieć? Bo to chyba zostaje w człowieku.
Powiem panu, że nie chciałem być kapitanem, wolałem być sternikiem. Bo to jednak jest odprężenie, jeżeli się nie musi odpowiadać, że tak powiem, za wszystko, za ogół, a być takim ze spojrzeniem troszkę z boku, nie? Takim lekkim, lekkim podwładnym. Chociaż to była współpraca razem na zasadzie przyjacielskiej, bo znamy się od dziecka, że tak powiem, z przyjacielem. Co jeszcze później wspominam przez ten okres, bo to no, można powiedzieć okres ostatnich 8 lat, co tu jestem na stałe, na wyspie. Co mi najbardziej utkwiło, to budowa jednak tego mostu. Powiem dlaczego. Pamiętam, jak właśnie była cofka, jak się ten most pontonowy podniósł do góry kilka metrów. Człowiek miał stracha przechodzić czy przejechać przez ten most. Później, jak już powstała idea budowy mostu, to była chyba inicjatywa najbardziej świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Pamiętam ten moment rozpoczęcia tej budowy i została nam w domu pamiątka właśnie z tego momentu, jak było słynne wbicie pierwszej łopaty do przygotowania do budowy mostu i została nam z tego okresu taka mała plastikowa szufelka, którą podarował właśnie prezydent Adamowicz. No i później cała uroczystość otwarcia tego mostu, czyli to zamknęło się jakiś etap. Jest to taka historia nowożytna. Też było sporo takich wydarzeń turystycznych w ciągu lata, co pamiętam i wspominam miło. pokaz balonów, nie wiem, czy to 3 lata temu. No i stały element wyspy to też motolotniarze.
Albo wojskowe helikoptery.
Już teraz coraz mniej, muszę przyznać, bo na początku było ich więcej. Teraz latają tak raz w miesiącu przez pół dnia i już jest spokój. To takie charakterystyczne tutaj miejsca na wyspie, nie mówiąc o, w ogóle o panoramie, które się roztacza. Co, szkoda tylko, że nie można korzystać jako punktu widokowego z tej naszej hałdy fosfogipsów.
To jest w ogóle szkoda, bardzo duża, szkoda. Długa ich historia, kontrowersyjna.
Byłaby to piękna atrakcja, gdyby to można było jakoś zagospodarować i udostępnić to jako punkt widokowy całego tutaj terenu, bo właśnie patrząc stamtąd...
Jadąc nad samochodem, tak. Jak z daleka, jak jesteśmy na wyspie, to nie jesteśmy świadomi, jak ona jest wysoka. Dopiero jadąc się, samochodem tak, do Błotnika, tak, do Przegaliny tą drugą stroną, widzimy wtedy ogrom i wysokość.
Tak, no i tam podstawy właśnie tej słynnej już w tej chwili stocznia jachtowa Galeon. Co prawda można powiedzieć, że to nie jest na wyspie, ale tutaj już się tak przyjęło, że nawet jak się coś buduje, nawet hotel Grano, to też mówią, że to niby hotel na wyspie jest, a on właściwie jest przed wyspą.
I to w Pruszczu, w gminie Pruszcz Gdański. Tak. Tak, przecież.
I tam trzeba też rozgraniczyć, że do mostu to jest ulica Pruszczańska, a dalej dopiero...
Tak, wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że wyjeżdżając z wyspy, zjeżdżając z mostu, jesteśmy na terenie nie Gdańska, a gminy Pruszczańskiej.
Dopiero tam później od przejazdowa w prawą stronę, w rafinerii. Znowu wjeżdżamy do Gdańska. Nie?
A pan jako kapitan, chodzi pan jeszcze na plażę, ogląda sztormy?
Nie. Napatrzyłem się przez ten dość długi okres czasu na takie prawdziwe sztormy i prawdziwe fale. Największa fala, którą udało mi się, że tak powiem, przeżyć, to było na Morzu Beringa, bo ja pływałem na początku na statkach rybackich i tam fala zmierzona i podana oficjalnie przez Amerykanów i Rosjan wynosiła 11 metrów.
Niesamowite.
Tak, także... Część statków chowała się tam, bo tam są podobne takie wybrzeże jak fiordy norweskie, że można wjechać w zatokę, to oczywiście jest po stronie rosyjskiej. Myślę, że teraz byłoby to ciężej. Trzeba byłoby chyba sztormować na środku tego Morza Beringa, co nie należy do przyjemności, ale też jak się podchodzi do tego z głową, że tak powiem, to...
Da się wszystko przetrwać.
Da radę przetrwać, tylko trzeba myśleć.
Pani Agnieszko... Jaki to był taki moment, taka iskra Boża, że pani zdecydowała się, zostaje, otwieram tu swój biznes?
Znaczy, jeśli chodzi o działalność handlową, to można powiedzieć, że ja jako małe dziecko zostałam na tym wychowana. Moja babcia, że tak powiem, przy Pruszczu Gdańskim w Radunicy prowadziła w domu lokalny sklep. Później ze względu na to, że te małe sklepy takie rodzinne nie miały racji bytu, to zrezygnowała z tego. Natomiast później za jakiś czas rodzice dostali propozycję otwarcia sklepu spożywczego. Ze względu na to, że tam gdzie otwierali sklep spożywczy w tamtych czasach, to było 30 parę lat temu, był sklep nabiałowy, no to rodzice stwierdzili, no dobra, no to spróbujemy. W tamtych czasach, jak nie było tych wielkich sieciówek, miało to rację bytu i naprawdę można było, pochodząc z małej wioski, dorobić się czegokolwiek na spokoju, bez
dobrze
stresu.
Dobrze prosperujący punkt.
Dokładnie. Ze względu na to, że później w tym samym budynku otworzył się inny sklep, był on bardziej taki przemysłowy, właściciel chciał z niego zrezygnować, no to rodzice się przestraszyli, że no może wejść konkurencja. A w tamtych czasach mama miała jeszcze znajomości w GS-ach, więc szybko stanęli do przetargu, wygrali ten przetarg.
A mniej więcej jaki to był rok?
No ja myślę z 20 lat temu.
Czy lata 90, coś takiego?
Mogło to tak być. I że tak powiem, z małego tego sklepu ponabiałowym przenieśli się do tej większej części. No a mały został pusty. No i teraz pomysł, co z nim zrobić, no bo trzeba opłacać. Więc pomału zaczęliśmy myśleć o przemysłówce. Ze względu na to, że Sobieszewo jest małym turystycznym, rozwojowym miasteczkiem, a w międzyczasie pootwierały się większe, lepiej prosperujące niż te małe lokalne sklepy, szukaliśmy rzeczy, których jak się chodzi po naszych dużych marketach czy po sieciowych Żabkach, czego oni nie mają, a my byśmy mogli mieć. Dlatego od paru lat zamyśliliśmy sobie, żeby reklamować w sumie region, smaki regionów, żeby klient, który przyjedzie chociaż na chwilę, żeby dowiedział się, co się kiedyś może zdarzyło, działo, jakie smaki były tu lubiane. A oprócz tego, żeby kupił pamiątkę, która po zawiezieniu do domu, ktoś z jego rodziny, czy ktoś, komu po prostu to kupią, powie, kurczę, chyba muszę wrócić do tego Sobieszewa, bo tam są ładne pamiątki, tam jest coś, czego nie ma na przykład w Krakowie, w Warszawie, coś marynarskiego, co by mi pasowało do łazienki. Bo mamy też takich turystów, którzy dzięki temu, że nas odwiedzają co roku, zrobili sobie piękny pokój w stylu marynistycznym i później nam wysyłają zdjęcia i tu jeszcze by mi się jakiś obrazek, może pani Agnieszko, może pani mi tam gdzieś poszuka.
No właśnie, bo twój biznes to nie jest taki typowy sklep z pamiątkami. To jest takie miejsce spotkań trochę i mieszkańców, i turystów, bo bardziej chyba stawiamy na tych turystów, którzy przyjeżdżają z tych odległych rejonów. Twój biznes to też także punkt informacji regionalnej, punkt informacji miejskiej. Jesteś wieloraka w swojej działalności. Za to bardzo podziwiam.
Chcemy, żeby tych ludzi przyjeżdżało na wyspę coraz więcej. Żeby nie tylko narzekali, że poza sezonem się tu nic nie dzieje, tylko żeby przyjechali zimą, posmakowali rybę w zaprzyjaźnionych tawernach, które są sprawdzone, polecamy je.
Czy to jest najczęstsze pytanie, gdzie pani poleca rybę?
Chyba tak.
Tak. Najczęstsze to jest pytanie, co tu można zobaczyć?
A o bursztyn? Wymieniają bursztyn?
Jeśli chodzi o bursztyn, to zawsze pytają, proszę panią, ale co tu zrobić, żebym ja taką dużą bryłkę znalazł? No niestety, my nie wiemy, jak tą dużą bryłkę znaleźć.
Nie, my wiemy, tylko my się nie przyznajemy.
Tak, ale wychodzę z założenia, że ja nie jestem osobą, która, że tak powiem, nigdy nie łowiłam, nie szukałam tych bursztynów. Natomiast wiem, że są robione na Wyspie Sobieszewskiej spotkania w hotelu Orle.
Sylwester, malucha się kłania.
I pan, że tak powiem, pięknie naprawdę opowiada, co zrobić, jak zrobić, kiedy iść, kiedy nie iść. Więc staramy się nie wyręczać osoby, która jest bardziej kompetentna niż my. Natomiast staramy się turystów i ludzi zachodzących do nas, do sklepu, nakierunkować. Kto bardziej rzetelną da tą informację. Jak komuś coś, że tak powiem, przekażemy czy polecimy, są to przez nas zasmakowane rzeczy, sprawdzone. Zawsze mówimy, proszę iść tam i będzie wszystko okej i każdy się dowie to, co powinien się dowiedzieć.
Turyści to są czasem goście z kosmosu i potrafią zadać najbardziej irracjonalne pytania. Co państwu zapadło w pamięci? Gdzie tu można złowić kalmary?
Nie, akurat kalmary nie. Ale któregoś roku przebywaliśmy pod sklepem i pani podjechała samochodem, wysiadła z tego samochodu i mówi do nas, proszę państwa, gdzie tu są flamingi? A my z mężem tak na siebie, ale proszę panią, chyba pani się pomyliła, to nie o flamingi
może
chodzi.
O foki chodziło. Nie, właśnie flamingi. Mnie to powiedziano, że na wyspie występują flamingi.
Pani chyba liczyła, że jednak albo ktoś jej po prostu dla żartu powiedział. Ja mówię, wie pani co, no przepraszam, flamingów nie ma. Mamy dwa rezerwaty, w jednym są foki, w drugim są ptaki. Niestety obecnie, z przykrością, flamingi u nas nie występują.
A patrząc pod kątem asortymentu, zaczęła pani te 20 czy 30 lat temu, czy wówczas były inne pamiątki niż na przykład teraz? A jakich mamy na przykład turystów? Widzi pani po tych turystach dzisiaj, że to jest nowe pokolenie?
Tak, turyści się zmieniają, bo kiedyś czegoś nie było takiego jak magnes.
Królowały pocztówki, no dokładnie. I chyba dalej
tak,
też.
Pocztówki, te pocztówki takie składane w formie harmonijki. W ogóle był inny handel, ludzie, że tak powiem, szukali czegoś innego. Przeszliśmy przez etap magnesów. Natomiast od paru lat ludzie przeszli na coś takiego kupię, ale żeby albo ktoś zasmakował ten region, żeby to nie było coś, co będzie stało.
To miało praktyczny
użytek. Tak, albo do zjedzenia, albo żeby to był chociaż taki niby zwykły kubek do kawy czy do herbaty, ale wiadomo, że osoba, której to damy, będzie wspominała, że dostała to z Wyspy Sobieszewskiej, że to jest klimat nadmorski. Tylko, że w tej chwili one muszą być bardziej potrzebne, że tak powiem, nam.
Nie stojące na półce i
dokładnie
zbierające kurz, jak to się mówi.
Znaczy takich stojących rzeczy, to albo jest taka na przykład dla dziecka, jak dziecko takie te śnieżne kulki szuka, albo to już jest coś, co będzie nam typu zegarek, termometr, czy coś takiego, co będziemy mogli w domu wykorzystać.
A co w tym sezonie było najpopularniejsze u pani?
No oprócz tak zwanej maskotki kapibara i Pikachu, hity chyba każdego straganu, myślę, że bardzo dużo ludzi z chęcią wróciło na słodycze Bałtyk.
Regionalna firma tu
dokładnie
z Pomorza.
Dokładnie, regionalna. Poza tym byliśmy bardzo w szoku, można powiedzieć, że nawet jak przyjechali do nas na tam sobotę, niedzielę, turyści z Gdańska nie pamiętali, że kiedyś była taka pyszna czekolada Finezja, że robiła ją firma, która pochodzi z ich regionu, z Gdańska. Więc wyuczyliśmy się całej historii. Znaleźliśmy się w takim punkcie, że ludzie tylko przychodzili, żeby posłuchać historii Bałtyku, żeby posłuchać historii o miodach żuławskich.
A o Wyspie Sobieszewskiej?
Wyspa Sobieszewska znalazła się nie to, że dalej, ale tak szczerze mówiąc...
Regionalizm króluje.
Znaczy to, co u nas pan kupi regionalnego, typu miody, słodycze, teraz mamy pierniki gdańskie, zabierze pan do domu razem z historią, którą pan przekaże dalej.
Czy to się pojawiło właśnie w pandemii? Bo wtedy, jak była pandemia, zaczęliśmy doceniać nasze regionalne krajobrazy, miejsca. I chyba od tego momentu zaczęło się tak mówić o takim trendzie na te regionalne miejsca.
Wcześniej... Tak, ze względu na to, że podejrzewam, że w czasie covidowym, można powiedzieć, dla niektórych Wyspa Sobieszewska była taką ucieczką. Dopóki, że tak powiem, nic nie zamknęło go w domu, mógł wsiąść sobie samochód, przyjechać na wyspę. Ze względu na to, że wyspa nie była mocno przeludniona, jak szedł do lasu, wiedział, że ma swoje te klimatyczne powietrze. Nie boi się o zarazki od innych. Wsiądzie w swój samochód, pojedzie do lasu.
Nie spotka dużo ludzi. Widziałem zdjęcie na Google Street View w okresie pandemii w jednego dnia. Ani jednej osoby.
Jak ktoś chce ciszy i spokoju, fajnego, klimatycznego miejsca, takiego całkiem od rzeźna, od tych takich zagęszczonych miejsc, mimo to, że małych, ale tam jest zawsze pełno ludzi, zapraszamy na wyspę.
Jeszcze wracając do turystów, czy czasami usłyszeliście z ich strony jakąś niesamowitą historię, na przykład o powstaniu wyspy, bo czasami też zdarzają się irracjonalne przekłamania, które gdzieś usłyszą turyści i potem na przykład mówią, przekazują to dalej. Czy były takie sytuacje?
Ludzie, którzy kiedyś przyjeżdżali na wczasy, bo większość ośrodków, które były na wyspie, były ośrodkami zakładowymi, więc tam przyjeżdżali ludzie z dalszych stron.
Górnicy, chemicy,
dokładnie,
transportowcy.
W tej chwili oni po prostu z jakiegoś powodu już nie przyjeżdżają, więc my nie możemy, że tak powiem, nawet usłyszeć tych historii. Aczkolwiek jak nieraz ludzie przychodzą i mówią, proszę panią, a tam był taki budynek, czy tam była jednostka, czy ja tam byłem jako ten młody wojskowy. Więc my mówimy, no niestety, jednostki już nie ma. Ośrodków, które wspominamy z takich dobrych naprawdę czasów, też nie ma. Samolot, który był na drogowcu, też go nie ma.
Został tylko tak naprawdę relaks, który się trzyma z tym pięknym, murowanym, ceglanym napisem. I nie wiem, czy to jest prawda, ale przychodziły do nas osoby, do naszego Domu Kultury właśnie z relaksu i one mówią, że one już przyjeżdżały jako tutaj dzieci. Teraz kontynuują tą tradycję rodzinną, że może byli w tym Egipcie, byli w Turcji, byli w Międzyzdrojach, Łeba, Mielno, ale jednak wrócili na wyspę i to teraz ze swoimi dziećmi. Czy zauważyliście to państwo,
tak,
taki trend?
No ja jako panienka 20 parę lat temu poznałam rodzinę. Oni już nie przyjeżdżają ze względu na zdrowie, natomiast ich pokolenie już następne, ich dzieci przyjeżdżają z kolejnymi dziećmi. Jak raz kogoś się przywiezie, będąc nawet właśnie dzieckiem i później w międzyczasie, tak jak pan mówi, pojedzie się za granicę, pojedzie się gdzie indziej, to przychodzi taki moment, że kurczę, tam w Sobieszewie jednak było tak klimatycznie. Pojadę, zobaczę, co tam się zmieniło i później jak człowiek raz przyjedzie, to później znowuż go ciągnie i to tak my to
A czy turyści zauważają te zmiany, jakie w ostatnich latach po otwarciu mostu dokonują się na Wyspie Sobieszewskiej?
Znaczy na pewno wyspa się zmienia, aczkolwiek turyści, którzy przyjeżdżają z wielkich miast, uważają, że to troszeczkę idzie za wolno. Za mało takiej intencji, żeby coś więcej się działo na tej wyspie. Żeby nie tylko restauracje, nie tylko smażalnie, nie tylko jakieś takie pójdę se na foki, pójdę oglądać ptaszki i nic poza tym się nie dzieje. Turyści zawsze nam mówią, że Boże, tu powinien być jakiś taki fajny plac, tu powinno być to, tu powinno być tamto, żeby cały rok jednak ten turysta chciał przyjechać. Nie tylko mówię do hotelu, żeby siedzieć w tym hotelu. No na przykład jakby przyjechał do hotelu Orle czy do hotelu Grano, nie ma pogody, on jest zmuszony, że tak powiem, siedzieć, to żeby jeszcze coś było, co oprócz hotelowego basenu i tego, co się dzieje w hotelu, żeby mógł robić coś innego.
No właśnie, a co sprawia, że turyści i mieszkańcy na tej wyspie czują się dobrze, że to jest moje miejsce?
Mnie tu się podoba ze względu na to, że jest cisza i spokój. To i tak mimo wszystko mieszkając w Pruszczu Gdańskim, że tak powiem człowiek wychodząc nawet z psem musiał się ubrać, musiał się umalować, a my teraz mieszkamy, tak szczerze mówiąc, 20 minut do centrum na pieszo, do centrum Sobieszewa. I ja mogę iść nawet w piżamie z psem, nikt mnie nie goni, nikogo nie spotykam. Człowiek, że tak powiem, się przed pójściem do pracy czy po pracy wycisza, uspokoi. Poza tym, mimo to, że pandemia troszeczkę zmieniła ludzi lokalnie, zawsze kogoś na ulicy spotyka się serdecznego, zawsze w sklepie jest z kim porozmawiać, no bo się znamy, jesteśmy taką społecznością, że idąc do sklepu, nie ma tylko turystów, nie ma ludzi obcych, spotyka się zawsze kogoś swojego, z kim można chwilę porozmawiać. Dlatego my na przykład bardzo lubimy ten okres, kiedy część naszego sklepu wychodzi poza budynek sklepu, że tak powiem, dzierżawimy z zarządu Dróg i Zieleni ten teren przed sklepem i wtedy siedzimy cały dzień, można powiedzieć, my kawkujemy. To nie jest tak, że my kawkujemy, ale
cały czas myślicie o biznesie, to niech,
tak jest.
Niech mieszkańcy nie myślą, że siedzicie i nic nie robicie. Nie jedna osoba by się chciała znaleźć na waszym miejscu, podejrzewam, bo macie ogląd sytuacji tych turystów przejeżdżających dziesiątków samochodów.
Także się wtrącę jeszcze, bo to się odczuwa, dlatego że jak my wyjeżdżamy, robimy sobie tam co prawda krótko, tydzień, dwa najwyżej urlopu. Przeważnie to już jest wrzesień albo październik. Jak się stąd wycisza, to później jak wracamy po tych dwóch tygodniach, to znajomi, którzy przychodzą do nas, ludzie, jak was tutaj nie było, to Sobieszewo straciło bardzo dużo. Brakuje tego miejsca, brakuje was przed tym sklepem. Bardzo duża satysfakcja dla nas, nie? Nie daj Boże, żebyśmy się spóźnili z otwarciem sklepu, to już pół Sobieszewa szumi. Co się stało? Co to jest? Bo nie było opisane ani na Facebooku, ani tam w jakichś innych wiadomościach społecznych, że oni się gdzieś wybierają i nagle ich nie ma.
Chyba tak człowiek się uspokaja, jak was widzi. Na przykład jak ja jadę,
wszystko normalnie.
Wszystko jest na swoim miejscu, można zaczynać pracę.
Tak. Tym bardziej, że nawet ostatnio się spotkaliśmy z tym, że pani przyjechała z Krakowa do Gdańska. I ktoś jej powiedział, że w Sobieszewie jest właśnie taki mały lokalny sklep. I ona wchodząc do mnie, taka naprawdę radosna, jakby wygrała może w totka i mówi, Boże, jak ja się cieszę, że pani jest. Ja mówię, to znaczy, bo mi opowiadali, dali mi listę zakupów i mówili, tylko idź do tego sklepu, mówi, jak nie dziś, mówi, to zobacz, dowiedz się, czy ta pani ma otwarte, bo musisz tam zrobić zakupy i musisz poznać tą panią.
I chyba to jest najbardziej satysfakcjonujący.
Tak.
I
tak, staramy się, żeby tych osób takich, które za nami tęsknią z sezonu na sezon, czy z roku na rok było coraz więcej, żeby znaleźli w nas taką, można powiedzieć, bazę regionu. Żeby przyjeżdżając, nie wiedząc, bo nieraz, nie oszukujmy się, przyjeżdżają ludzie, nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Też wiem, jak przychodzą do Wyspy Skarbów, do Domu Kultury. I co tu można jeszcze zobaczyć? Zadają te same pytania.
Dokładnie, a my się staramy, oprócz tego, że zawsze się pytamy, czy pierwszy raz w Gdańsku, czy byli na plaży. Jak mówią, że już tu na przykład są tydzień, zwiedzili wszystko, no to staramy się co roku sprawdzić takie ciekawostki nawet z Gdańska, czy z Gdyni. Był taki moment, że pani mówi, wybieram się na Hel, nie wie pani jak dojechać. Ja mówię, wie pani co, ja powiem pani jak dojechać. Ale ja mówię, a była pani u nas, na Fokach? U państwa na Fokach? A to nie trzeba jechać na Hel? Ja mówię, wie pani co, na Hel może pani jechać, ale jest w sezon. 3 godziny drogi, kolejki nie wiadomo co, a poza tym ja mówię, zobaczy pani foki hodowlane. A państwo jakie mają? Ja wiem, my mamy drogą naturalną.
Dzikie.
Jest naprawdę ich tyle, że my nawet nie przypuszczaliśmy, że takie ładne stadko mamy.
I to jest niebywałe, bo płynie się w to miejsce, gdzie one wylegują się przekopem Wisły w kierunku morza, gdzie naprawdę nurt wody jest bardzo niebezpieczny i jednak ci sternicy dają radę. Byłem pod wielkim wrażeniem w lato, jak szedłem wzdłuż ujścia i widziałem parę takich jednostek pływających, no wielki szacunek.
Tak, tam trzeba uważać, bo tam są bardzo silne prądy i zarazem bardzo płytka woda.
I oni się zatrzymują w momencie łączenia zatoki i rzeki.
Bardzo łatwo można tam się znaleźć na piaseczku razem z tymi fokami i się już nic nie zrobi, jak nikt nie pomoże. Także.
Jest pani na wyspie, ale musi być jakieś takie ulubione miejsce, że chce pani tam pójść i pobyć przez chwilę sama na przykład. Czy jest takie miejsce tutaj na wyspie?
Kiedyś jak mieszkałam w centrum Sobieszewa, można powiedzieć, nim jeszcze sezon się zaczął, a już było ciepło, no to brałam kubek kawy, szłam, jak się wchodzi głównym wejściem w Sobieszewie, obojętnie w którą stronę, nie było przeludnienia, bo z reguły na wyspie Sobieszewskiej oprócz weekendów nie ma takiego dużego przeludnienia. Siadałam sobie, wypiłam kawkę czy herbatkę, posiedziało się fajnie. Człowiek się tak relaksował przy szumie wody i później, że tak powiem, już naładowany, wracał do centrum. Teraz niestety mamy kawałek do centrum Sobieszewa, ale zawsze jak idziemy z psem w stronę harcerzy, czy idziemy na pola ubrani w gumiaki, myślę, że to jest najlepsze wyciszenie dla tych, co pracują od rana do wieczora. Normalnie ubrać się tak jak wieśniak, iść na pola, se pochodzić. Człowiek, że tak powiem, tak ma fajnie naładowane te baterie, że...
Dla mnie podobnie. Pójście z psem na te pola, spotkanie zwierzyny. Mamy bardzo dużo zwierzyny. Przecież mamy łosie, mamy sarny, mamy dziki, bażanty. Bażanty to tam, gdzie mieszkamy, to dosłownie jak idę z psem, to uciekają spod nóg, fruwają, to się człowiek czuje jak zupełnie w innym świecie. To zając wyskoczy z krzaków, a to kuropatwa. Zwierzyny jest tam, gdzie mieszkamy, jest bardzo dużo. No i to jest taka odskocznia, bo ja w związku z tym, że wykonywałem zawód, jaki wykonywałem, też ściśle z przyrodą, ale jednak w takim środowisku zamkniętym, to mam takie miejsce na działce, gdzie mogę sobie rozpalić małe ognisko i posiedzieć przy tym ognisku, posłuchać jakiejś spokojnej muzyki. Nie ciągnie mnie do ludzi po całym dniu. Nie ciągnie mnie do ludzi, lubię tak sobie samemu posiedzieć. Co prawda ja cały dzień nie jestem w sklepie, to już jest domena żony, ja tylko tam jak jestem potrzebny lub ewentualnie często właśnie gęsto w sezonie, dzwoni żona, mówi, musisz koniecznie przyjechać do sklepu. Mówi, a co się stało? No bo znajomi ze Śląska przyjechali, chcą się zobaczyć. A po pracy to jak mówię, no taka cisza, odskocznia, taki
przytulny. I to jest takie niebo i ziemia, bo jednak to jest centrum Sobiesza, wiemy jak jest głośno.
Tak.
I nagle 20 minut jesteście w kompletnej ciszy. To potrafią chyba uszy dzwonić.
Tak, bo wał zasłania, także jest kompletna cisza. Nie ma nic, tylko przyroda. Nie? I to jest myślę najprzyjemniejsze.
Czas płynie, ale wspomnienia zostają. Dziś usłyszeliśmy kolejną historię, która jest częścią większej opowieści o Wyspie Sobieszewskiej i jej mieszkańcach. Mam nadzieję, że te słowa pozwoliły wam poczuć klimat tamtych i obecnych lat i zobaczyć wyspę taką, jaką pamiętają ci, którzy ją tworzyli. Kolejne wspomnienia już wkrótce. Do usłyszenia, żegna się z państwem Paweł Jarczewski, a moimi gośćmi byli pani Agnieszka Słowińska-Grzelka oraz pan Jerzy Grzelka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.